jakim miejscu świata jest profesor Ryszard Legutko. Tego jeszcze nie wiemy, ale dowiemy się wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Strasburg, Bruksela, Warszawa, Kraków.
Bruksela.
Czyli świat oglądany przez okna w Brukseli. Zacznijmy od wyborów amerykańskich. Ważne wybory i kłopoty, kolejne kłopoty z liczeniem głosów. O tym opowiadał w poranku wnet Wojciech Cejrowski.
No, to staje się powoli tradycją amerykańską. Ten cały system mocno ztechnologizowany akurat, jak widać, rozbija się w kontakcie z ludzkim żywiołem. No i pewnie, tak jak wcześniej, będą protesty, procesy, skargi i tak dalej. No, trochę bałaganu z tym jest rzeczywiście.
To prawda. Jeszcze takie ważne informacje dotyczące geopolityki Europy i Chin. Wizyta w Chinach z szefa rządu Niemiec, panie profesorze, wrażenie jakie zrobiła na panu i na reszcie polityków europejskich?
No, na mnie jak najgorsze i oczywiście to jest też reakcja wielu ludzi w Europie, no ale my wiemy, że Niemcy rozgrywają tę swoją politykę, która jest dość egoistyczna, to jest już odnotowywane, bo jeszcze nie tak dawno tego typu komentarze się nie pojawiały ani w prasie niemieckiej, ani w prasie krajów zachodnioeuropejskich, a w tej chwili one są. I no, to też powoduje pewne napięcia w Europie. Z jednej strony mamy tą retorykę solidarności murem za Ukrainą, wszyscy przeciw Putinowi, ale tak naprawdę ten rozdziew i interesa jest coraz bardziej widoczny. Napięcie między Paryżem a Berlinem, no, ogólne, powiedziałbym, zniesmaczenie polityką rządu niemieckiego, również w samych Niemczech opozycja jest bardzo krytyczna, czy opozycja, czy tak zwani chadecy prowadziliby zasadniczo inną politykę, no to można spekulować. Ja nie sądzę, żeby ona była tak zasadniczo inna. To jest jednak stara tradycja prowadzenia polityki przez Niemcy.
Czy to napięcie, które się pojawiło rzeczywiście na linii Paryż-Berlin, coś zmienia w sytuacji Rzeczpospolitej?
No, coś oczywiście zmienia. No, w naszym interesie jest, żeby ten koncert tych dwóch głównych, no, że tak powiem, muzyków Unii Europejskiej nie brzmiał harmonijnie, więc w tej chwili nasze interesy jakoś wydają się być bardziej zgodne z interesami w Francji, choć ciągle jeszcze te kraje są przecież uprzywilejowane w Europie i Komisja Europejska, instytucje europejskie raczej je wspierają, prawda, pomocą, również pomocą publiczną. Także to ciągle są, prawda, najważniejsi aktorzy, ale w naszym interesie jest jednak, żeby nie było monopolu ani nawet duopolu w Unii, tylko żeby jakoś to wszystko było bardziej zrównoważone, a to się no niestety musi dokonywać przez te konflikty na górze i w interesie Polski jest, żeby jakoś dobrze te konflikty między wielkimi rozgrywać. No ja tylko powiem, oczywiście tak poza wszystkim o tym też trzeba pamiętać, no to, że my przyjmujemy bez specjalnego zastanowienia czy bez komentarza to, że dwa państwa rządzą Unią Europejską, a czasami tylko jedno państwo, to jest oczywiście skandal, prawda? Znaczy tak nie powinno być. No, Unia nie może być własnością tych najsilniejszych, a my często jakoś godzimy się na to bezrefleksyjnie i nawet zresztą sami zainteresowani. No, kanclerz Niemiec parę tygodni temu przecież wygłosił takie swoje orędzie czy oświadczenie, którym mówił wprost o przywództwie niemieckim. No przepraszam bardzo, no w traktatach nie ma nic na temat przywództwa niemieckiego. Co więcej, kanclerz domagał się większej centralizacji, to znaczy większej władzy dla tego przywództwa niemieckiego, a zważywszy na to, że Niemcy, no Francja też, oczywiście inne kraje zachodnie też, ale Niemcy przede wszystkim są odpowiedzialne za tę sytuację energetyczną przez swoją fatalną prorosyjską politykę i uzależnienie od dostaw energii z Rosji, to w takiej sytuacji domagania się jeszcze większej władzy jest zupełną bezczelnością. To jest jak mówienie, no myśmy oczywiście spaprali, prawda, nie słuchaliśmy Polski, nie słuchaliśmy krajów bałtyckich, fatalnie w ogóle to rozegraliśmy i w związku z tym musimy mieć więcej władzy, bo teraz to już naprawdę będziemy dobrze rozgrywać. No, taki sposób rozumowania jest też silnie obecny w Europie i w Unii. O tym też trzeba pamiętać i tutaj nie dać się nabierać na podobne słowa.
Czy włoskie wybory coś zmieniły w tej europejskiej polityce?
No włoskie wybory myślę coś zmieniają. No, jest nowy fakt polityczny. Powstał rząd, nie tylko rząd konserwatywny, ale rząd, w którym najsilniejszą partią i to partią o rosnących wpływach już po wyborach jest partia bardzo wyraźnie konserwatywna, partia atakowana no, histerycznie jeszcze przed wyborami, w trakcie wyborów i poprzez te siły głównego nurtu. No, w zwykłym stylu, to znaczy, że faszyści, że populiści w Europie, gdzie istnieje coraz większa cenzura, gdzie no, mało co już można powiedzieć w walce z mową, tak zwaną mową nienawiści i w walce o inkluzywność, cenzura coraz bardziej staje się dotkliwa, nazywanie partią, która stoi na gruncie wolności słowa, prawda, wolności badań i tak dalej, taką partię nazywać partią neofaszystowską, to pokazuje jednak, że te rządy głównego nurtu w Europie uległy przez swoją monopolistyczną władzę, przez liczącą jakby bardzo dużej demoralizacji. Więc ja się cieszę, że ten rząd powstał, że to jest rząd silny. No jak wiadomo, rządy silne we Włoszech to nie jest taka częsta sprawa. No i czekamy. Tu bardzo zdecydowanie Giorgia Meloni występuje. Jest w sojuszu z Polską, z polskim rządem. Na pewno będzie presja na nią wywierana i na rząd włoski, żeby no, jakoś albo skapitulowali, albo dołączyli do głównego nurtu, albo do próby jakiejś pacyfikacji, ugłaskania, zobaczymy. Ale to jest pewien fakt ważny. Wszystko, to powtórzę myśl, którą poprzednio powiedziałem, wszystko, co rozsadza ten polityczny, ideologiczny monopol, jaki istnieje w Europie od dłuższego czasu, jest dobre dla Europy, jest dobre dla ludzkiego umysłu, jest również dobre dla Polski. Tak samo właśnie powstanie takiego rządu, który myśli inaczej, alternatywną politykę prowadzi, właśnie broni wolności, suwerenności państw członkowskich, przestrzegania traktatu, no, takie elementarne rzeczy, o których zapomnieliśmy, czy które zostały właściwie zrujnowane przez ten polityczny monopol głównego nurtu. Więc to jest ważne wydarzenie. No, szkoda, że w Szwecji sprawy potoczyły się trochę inaczej. Tam ten nacisk, presja tego głównego nurtu była tak wielka, że Szwecji demokracji, kolejna, prawda, ciekawa partia, raczej konserwatywna, mimo sukcesu wyborczego nie weszli do rządu, są takim cichym wspólnikiem przez jakiś czas w każdym razie będą. Bo to byłby kolejny krok. Ale też widać, nawet w takim kraju jak Szwecja, który słusznie bywał nazywany Arabią Saudyjską politycznej poprawności, nawet w takim kraju pojawiają się zdrowe odruchy i z tego też się trzeba cieszyć.
Może to nie są zdrowe odruchy, ale pojawiają się w Unii Europejskiej, pojawiają się takie myśli dotyczące wojny na Ukrainie, że może po zdobyciu, jeśli uda się Ukrainie zdobyć Cherson, to może powinna Ukraina przystąpić do stołu rozmów z Putinem. Co pan o takich głosach sądzi?
No to są głosy socjalne. Mówiąc szczerze, to jest też takie nastawienie, które często nie jest artykułowane, ale ono jest bardzo głęboko tkwiące w tych elitach europejskich, zresztą nie tylko w elitach, szeroko w wszelkich kręgach społecznych, znaczy, by tę wojnę skończyć, bo to z jednej strony jest zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego i tak dalej, kłopoty, zima się zbliża, nie wiadomo, jaka ta zima będzie, zima w mieszkaniach i tak dalej, nie będzie prądu, no wiadomo. Oni się boją tego. No, z drugiej strony mówi o tym, jest taki odruch humanitarny, ludzie giną, trwa wojna, trzeba to skończyć, pokój przede wszystkim. Więc mimo tej retoryki właśnie, że my tu bronimy Ukrainy, nic o Ukrainie bez Ukrainy, żadnych tych aneksji terytorialnych, to jednak gdzieś tak podskórnie i jak mówię też staje się to słyszalne, że trzeba szukać najbliższej okazji, żeby ten pokój zawrzeć, nawet jeżeli tam Rosjanie by czegoś zażyczyli jakiegoś kawałka terytorium, no to już kogo to tak naprawdę w Niemczech, we Francji, czy w innych krajach, prawda, w Portugalii, w Holandii, kogo tam obchodzi, czy granica rosyjsko-ukraińska będzie przebiegać w ten sposób, czy to w inny sposób, kto to tam wie, więc to jest jednak. To jest dla tej mentalności zachodnioeuropejskiej ta wojna mimo wszystko jest dość odległa. Ona jest tylko o tyle blisko właśnie, że jest to zagrożenie energetyczne, zimno w mieszkaniach, prawda, ciemno wieczorem na korytarzach, oszczędności energii, o tyle jest blisko. Natomiast wszystkie te rzeczy związane z ewentualną aneksją, imperializmem rosyjskim, z suwerennością, integralnością terytorialną Ukrainy. To jest wszystko dość abstrakcyjne i im szybciej się ta sprawa skończy, tym lepiej. Takie jest. Myślę, że to jest nastawienie przeważającej części ludzi tutaj, a z pewnością tych elit europejskich.
To, panie profesorze, zajrzyjmy do naszych polskich spraw. Coś drgnęło?
Polskie sprawy z Unii,
czyli KPO, tak. Tak zwane KPO i budżet unijny, pieniądze europejskie.
No, był pan minister wczoraj, dzisiaj się toczą takie rozmowy na poziomie technicznym. Zobaczymy. No to jest sprawa polityczna, to nie jest sprawa merytoryczna. To widać z reakcji, prawda, tamtej strony. Wiedzieć, że to są działania polityczne, których celem jest utrudnienie życia polskiego rządu, co miały to prowadzić do zmiany rządu. Taka jest intencja. Wszystko ma charakter kompletnie pozaprawny. To są działania pozatraktatowe. W ogóle traktaty nie dają takiej możliwości, żeby wychodził komisarz i mówi polskiemu parlamentowi, że ma coś tam zmienić. W ogóle nie do pomyślenia. To jest rzecz oburzająca. No, ale takie są realia. Doprowadziliśmy do tego, że Komisja Europejska zachowuje się bardzo arogancko. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. To znaczy pan, nasz polski komisarz mówił, i to bodaj kilka razy publicznie, że te sprawy nie są sprawy polskie. Właściwie nie są przedmiotem rozważań na posiedzeniu kolegium komisarzy. Wobec tego ja sobie zadaję pytanie, jeżeli nie są one przedmiotem rozważań, czy decyzji, czy dyskusji na posiedzeniu kolegium komisarzy, to gdzie one są tam w komisji rozważane? W jakim pokoju, w jakim formacie, prawda? W jakiej komórce tej instytucji? To wszystko jest gdzieś się tam odbywa, nie wiadomo gdzie. To jest taki świat kafkowski. Wychodzi jakiś pracownik średniego szczebla i nagle puszcza w świat wiadomość, że Polska nie dostanie tych funduszy strukturalnych. Kto go do tego upoważnił, prawda? Na jakiej zasadzie to działa? My nic nie wiemy. To, co się dzieje z tą komisją, przez to jest zupełnie przerażające. Ja myślę, że czasem będzie jednak narastać bunt i państwa członkowskie zaczną opierać się bardzo mocno tej wszechwładzy i temu takiemu kafkowskiemu sposobowi rządzenia w Europie. Natomiast czy jest lepiej, czy nowy minister i tak dalej, te kontakty? Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Wszyscy ci tutaj, którzy są, którzy obserwują z bliska instytucje europejskie, są nastawieni raczej pesymistycznie. Ja tutaj nie jestem wyjątkiem. No być może jakaś presja polityczna będzie, żeby już nie przeciągać tej całej sprawy, choć lewica, która rządzi Unią Europejską i prowadzi tę swoją partyjną politykę przeciw rządom konserwatywnym, a tutaj jest nastawiona bardzo bardzo bojowo i już słychać głosy, że jeżeli tylko Ursula von der Leyen zrobi jakiś gest wobec Polski, to nie zostanie wybrana na kolejną kadencję, gdyby była kandydatem. Nie znaczy, że Ursula von der Leyen bardzo chciałaby Polsce pomóc. Ja takich złudzeń nie mam, ale w każdym razie są głosy tutaj, że no niech raczej o tym nie myśli, bo pożegna się z kolejną kadencją na stanowisku przewodniczącego komisji.
A być może pożegna się wcześniej. Piotr Witt mówił o śledztwie, które jest prowadzone jest prowadzone w sprawie zakupu szczepionek przez Unię Europejską. Jest takie śledztwo i czy to poważna sprawa?
No tak, ale w przypadku Junckera też tam były jakieś śledztwa się toczyły w sprawie tych, prawda, tych podatków, jego tych manipulacji podatkowych w Luksemburgu, ale to wszystko gdzieś utonęło w tych przestrzeniach europejskich. Obawiam się, że tym razem również tak może być. No zresztą Ursula von der Leyen miała, jak wiemy, jakieś kłopoty wcześniej, już nie tylko na stanowisku ministra obrony Niemczech, ale także w tej swojej krótkiej chyba jednak karierze naukowej. Tam były zarzuty o plagiat. Były też, to się to skończyło jakoś, zdaje się, ugodowo, że co prawda tam, no nie wiem, przepisała, ale dobre wierze. Nie, już dokładnie szczegółów nie pamiętam, ale też tak to się skończyło niczym. Więc ja nie mam zaufania do tych instytucji, które, jakby to powiedzieć, tropią nieprawidłowości w Unii Europejskiej. Raczej bym tutaj nie liczył na sprawiedliwość, ani na gruntowne zbadanie sprawy.
A co to jest sprawiedliwość? Takie pytanie by zadał Sokrates.
No tak. Znamy definicję sprawiedliwości. Każdemu to, co mu się należy. Sum ique tribuere, prawda? Znana formuła łacińska. Już wydaje mi się, że Ursula von der Leyen nie otrzyma to, co jest jej należne z racji tych działań pozaprawnych czy nadużycia władzy, czy czegoś tam jeszcze.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia.
Prosto z Brukseli profesor Ryszard Legutko, jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości.